Studencka popołudniówka.
Cześć. W studenckiej popołudniówce wita się z wami Miłosz Rajczakowski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wydało książkę Transhumanizm Retiarius contra sequitur, gdzie omawiane są problemy transhumanizmu i dziś właśnie o nich porozmawiamy. Między innymi jest to ruch intelektualny, kulturowy, polityczny, postulujący możliwości i potrzebę wykorzystania nauk i technik w celach polepszenia ludzkich możliwości i w celach polepszenia tak naprawdę ciała człowieka albo sprawienia, żeby człowiek był nieśmiertelny. Wraz ze mną w studio jest ekspert, dr Grzegorz Osiński, który jest twórcą właśnie tej książki Transhumanizm. Proszę mi powiedzieć na początku, czym jest transhumanizm, czym jest ten nurt filozoficzny, naukowy? Jak to wyjaśnić?
No bardzo trudne pytanie. Ogólne pytania mają to do siebie, że są niezmiernie trudne. Rzeczywiście jestem autorem książki Transhumanizm Retiarius contra sequitur, w którym próbuję omówić ten niezwykle trudny i interdyscyplinarny problem. Tak naprawdę transhumanizm, jeśli będziemy czytali literalnie, składa się z dwóch członów, trans i humanizm, czyli coś, co wychodzi poza człowieka, coś, co ideolodzy nazywają formą przejściową i stanowczo używam słowa coś, ponieważ człowiek definiowany jest klasycznie za pomocą znanych i uznanych definicji antropologicznych. Kiedy próbujemy zmienić istotę człowieka i istotę człowieczeństwa, to nie wiemy, czy potem dalej będzie to człowiek, czy może owe coś. Transhumanizm jest nurtem zarówno naukowym, jak i ideologicznym. Niestety w powszechnym odbiorze bardzo prosto pomylić jest prawdziwą naukę i technologię, która zajmuje się ulepszaniem człowieka albo jego poprawianiem, od ideologii, która stoi trochę w cieniu, ale ma fundamentalny wpływ na funkcjonowanie i zmienianie tego, co dzisiaj nazywamy człowiekiem. Dlatego problem jest trudny i interdyscyplinarny. Wymaga zarówno pewnej wiedzy dotyczącej biologicznych podstaw człowieka, wymaga wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania ludzkiego mózgu i umysłu, który traktowany jest w tej ideologii jako produkt mózgu, ale również wymaga znajomości historii, psychologii, postaw ludzkich i wielu, wielu innych zagadnień, które nawzajem się przenikają i w zależności od tego, na którą z nich zwrócimy uwagę, staje się ona dominująca. Na przykład w mass mediach, w popkulturze, dominującym nurtem, który odbieramy transhumanizm, są wszelkiego rodzaju roboty, transfery świadomości, filmy fantastyczno-naukowe, które próbują opisać to, co stanie się w przyszłości. Takim typowym przykładem elementu tej popkultury jest na przykład serial Czarne lustro, które zresztą zawsze polecam naszym studentom.
Tak, na przykład są też pewnego rodzaju na przykład takie domniemania, że to są na przykład androidy z Blade Runnera, czy będą to na przykład humanoidy z Ex Machiny, ale czy to są bliskie prawdy? Domniemania? Czy raczej dalekie od tego? Czy może tak to się poprowadzić? Czy raczej ten nurt filozoficzny pójdzie w inną stronę?
Z medialnego punktu widzenia roboty obdarzone elementami ludzkiej inteligencji, nazywanymi w tym układzie sztuczną inteligencją, są bardzo popularne, ponieważ dają nam wyobrażenie o tym, że staje przed nami maszyna, która tak naprawdę do końca nie jest maszyną, gdyż potrafi wykonywać wiele ludzkich czynności, ba, nawet potrafi myśleć. Tylko czy to jest możliwe? Ależ oczywiście, że jest możliwe. Technologia już dawno stanęła na poziomie, który pozwala naśladować mechaniczne ruchy człowieka. Mamy już endoprotezy, neuroprotezy. Jesteśmy w stanie usprawniać i ulepszać ludzkie kończyny, ludzki szkielet, ludzkie mięśnie. Już od dawna potrafimy też ulepszać cały system biochemiczny człowieka za pomocą odpowiednich neurostymulatorów, leków, czy nawet syntetycznych narkotyków. Również jesteśmy już dzisiaj w stanie symulować wiele zachowań kory mózgowej człowieka, czyli tak naprawdę tworzyć człowiekopodobne systemy cybernetyczne. Ale to nie jest główny nurt transhumanizmu. To jest tylko, nazwijmy to, obwoluta książki, a treść jest w środku.
Czyli ten pierwiastek dobra to jest tylko otoczka. a to, co jest w opakowaniu, jednak wygląda inaczej.
Ja nie wiem, gdzie pan widzi tu pierwiastek dobra, bo pojęcie dobra i zła to są pojęcia wynikające stricte z filozofii. Musielibyśmy zaprząc filozofię, etykę, antropologię człowieka, żeby zrozumieć, czym jest dobro i czym jest zło. A transhumaniści według mnie nawet nie zadają takich pytań. Dla nich liczy się tylko cel, czyli osiągnięcie za pomocą technologii budowy zastępczego człowieka, transczłowieka, bądź fundamentalnej zmiany struktur ludzi już żyjących. Proszę zauważyć, że nie zastanawiają się oni zazwyczaj nad etycznymi problemami swoich badań. Bo dla mnie zawsze jest podstawowym pytaniem, jeśli ingerujemy bezpośrednio w ciało człowieka, albo w tak ważną tkankę w ciele człowieka, jakim jest mózg, to powinniśmy sobie najpierw zadać pytanie, czy szkodzimy, czy pomagamy. Jeśli robią to lekarze, ich głównym celem jest nie szkodzić, prawda? Oczywiście, że lekarze mają prawo dokonywać operacji na mózgu, często ratujących życie. Mają nawet prawo wycinać pewne tkanki, jeśli są zajęte przez nowotwory, guzy, wylewy, bo są uszkodzone. To jest postępowanie jak najbardziej dobre. Ale czy już? Na przykład wyposażanie człowieka w sztuczny implant wspomagający pamięć, a takie są już od kilku lat dostępne i badane, a między innymi w laboratoriach DARPA i w innych laboratoriach technologicznych, czy takie ulepszanie człowieka na siłę jest dobre czy złe? Czy jest etyczne? Czy tak powinno być? Czy powinniśmy ingerować w naturalne cechy człowieka za pomocą technologii nie po to, żeby mu pomagać i naprawiać, ale po to, żeby go ulepszać? I to jest podstawowe pytanie, które nurtuje mnie od kilku lat i powiem uczciwie, że to pytanie spowodowało moje głębsze zainteresowanie tą problematyką, bo od kilkunastu lat pracuję z neurologami i neurochirurgami, próbuję im pomagać w diagnozowaniu chorób mózgu, próbuję stosować narzędzia informatyczne, które właśnie będą ludziom pomagały. Ale w czasie tej pracy zauważyłem, że pomoc człowiekowi nie zawsze stoi na pierwszym miejscu. Więc pana pytanie dotyczące dobra i zła wydaje się pytaniem fundamentalnym, bo przecież w taki chip, który usprawnia ludzki mózg, możemy też wyposażyć żołnierza. To żadnej fantazji tutaj nie trzeba. I cóż wtedy, czy wyposażenie żołnierza w takie protezy neurodynamiczne pozwoli mu szybciej i lepiej zabijać innych ludzi? Czy to dobre, czy złe?
No właśnie, to pytanie jest nie do odpowiedzenia na ten moment, ale myślę, że warto by postawić tutaj pytanie fundamentalne. Z jakich tradycji i założeń filozoficznych czerpie transhumanizm?
Tworzenie nowego człowieka to jest cel, który przyświeca ludzkości tak najbardziej to chyba od czasów oświecenia, tak? To już rewolucja francuska chciała dokonać tak niesamowitych rzeczy, żeby zdekonstruować tego przestarzałego człowieka, strukturę społeczną, ściąć i zabić króla, zniszczyć arystokrację, wszystkich ludzi uczynić równymi, czyli tak naprawdę wszystkich zmienić. Zmienić wszystkich ludzi i stworzyć nowego człowieka, który już nie będzie osadzony w swoich historycznych korzeniach, w swoich naturalnych realiach. I nie wiem, czy pan wie, ale jednym z celów rewolucji francuskiej było nawet stworzenie nowego kalendarza. To postanowiono liczyć nową erę od dnia zburzenia Bastylii. Wymyślono nowe nazwy miesięcy, nowe ilości dni, tak żeby rzeczywiście z tego starego człowieka nic nie zostało. Czym się skończyła pierwsza próba budowy nowego, równego i szczęśliwego człowieka? No skończyła się wielkim terrorem, wynalezieniem gilotyny, setkami tysięcy ofiar, a przecież to było dopiero preludium do tego, co przyszło później. Kolejne ideologie mordercze i zbrodnicze, ideologia narodowego socjalizmu i ideologia marksizmu uosobiona w stalinizmie i leninizmie, to są również próby budowania nowego człowieka, zupełnie nowego, który odcina korzenie Narodowi socjaliści stawiali na pojęcie rasy. Dziś byśmy powiedzieli, że to byli prekursorzy badań genetycznych. Gdybyż oni mieli do dyspozycji współczesną technologię dotyczącą badań DNA, która naprawdę pozwala bardzo dokładnie stwierdzić przodków, pochodzenie, określić choroby genetyczne, no to proszę sobie wyobrazić, jak wyglądałoby świat dzisiaj, gdyby oni ulepszyli człowieka, czyli wyeliminowali wszystkich chorych, ułomnych, no i jedynie rasę aryjską, prawda, postawili na wysokości człowieka. Z tym mieliśmy do czynienia. Całe szczęście nie mieli oni tej technologii. No i z drugiej strony dużo groźniejsza ideologia marksistowska, która z kolei zakłada kompletną dekonstrukcję człowieka i stworzenie z niego tylko jednostki, która ma realizować swoje cele. Odcięcie od tradycji, od wartości, od Boga, nawet od pojęcia prawdy obiektywnej. To jest kolejna próba budowania nowego człowieka. No, marksiści ponieśli klęskę w Rosji, kiedy zastosowali technologię rewolucyjną. Ale to wcale nie znaczy, że się wycofali. A marksiści cały czas kontynuują swoją misję, tylko zrezygnowali już z proletariatu jako tej grupy społecznej, która jest w stanie przynieść rewolucyjną zmianę. Postawili na inne grupy społeczne, które mają wpisaną organiczną różnicę pomiędzy normalnym społeczeństwem a jego odchyleniami. Postawili na przykład na liczne grupy mniejszości seksualnych i w ten sposób realizują dalej swój cel. Potem jeszcze w latach 30. włoski komunista Antonio Gramsci w więzieniu wyraźnie nakreślił, jak powinni marksiści realizować swoje idee, aby zrealizować cel zmiany społeczeństwa i budowy nowego człowieka, ale już nie za pomocą rewolucji, bo ta nie wyszła, tylko za pomocą czegoś, co nazywamy dzisiaj marszem przez instytucje. To on nakreślił długofalowy plan rozprzestrzeniania się marksizmu po świecie.
Czyli pan doktor widzi jasne połączenie między tworzeniem nadczłowieka a transhumanizmem, czyli tworzeniem, nie wiem jak to określić, jakiegoś homodeus rodzaju?
No, czy homodeus to może jeszcze za chwilę, ale transczłowiek, czyli forma przejściowa pomiędzy normalnym człowiekiem a czymś, co będzie nad człowiekiem, jak najbardziej. Widzę bardzo wyraźnie te analogie w tym procesie, bo nie ma co ukrywać, iż marsz przez instytucje to również był marsz przez instytucje naukowe. Proszę nie zapominać, że badania naukowe nie są moralnie obojętne, że naukowcy powinni zawsze zastanawiać się zarówno nad konsekwencjami swoich odkryć, jak również nad samym procesem badawczym, procesem eksperymentalnym. Nie wolno robić doświadczeń tylko z czystej ciekawości. Jeśli przyświecają nam dobre cele, czyli poszukiwanie prawdy, czynienie dobra, to wtedy owszem, mamy prawo zaproponować przeprowadzenie nawet trudnych eksperymentów, jeśli chcemy osiągnąć wyraźnie dobry cel. Ale jeśli środowisko naukowe pozbawione jest tych fundamentalnych norm i zaczyna prowadzić badania naukowe z powodów ideologicznych lub z powodu czystej ciekawości, no to wtedy w laboratoriach uniwersyteckich, w laboratoriach uczelni zaczynają pojawiać się twory, które mogą być niebezpieczne. A w dzisiejszych czasach to jest tylko jedna strona niebezpieczeństwa, ponieważ nauka dzisiaj, szczególnie nauka technologiczna, nie jest rozwijana tylko na uczelniach. Już w tej chwili zdecydowanie większy komponent badań naukowych odbywa się w laboratoriach ponadnarodowych korporacji. A tam nie mamy żadnej kontroli. My naprawdę nie wiemy, co dzieje się w laboratoriach, gdzie wydaje się na badania miliardy złotych. My jedynie możemy zobaczyć z zewnątrz, że w Europie jest w tej chwili realizowany duży projekt Blue Brain Project, na który przeznaczane są miliardy dolarów, że w Stanach Zjednoczonych jest realizowany program symulacji ludzkiego mózgu, znów z miliardami dolarów, gdzie wiodącym uniwersytetem, który koordynuje te działania, jest to dziwo Uniwersytet Rockefellera. Ani najwyższy, ani najbogatszy. To widzimy, ale co dzieje się wewnątrz, co kieruje naukowcami i w jaki sposób oni się zmienili, no chyba się jednak zmienili od czasów lat 60., od czasów rewolucji, która proszę zauważyć, że w 68 roku my odbieramy rewolucję studencką jako ruchy hipisowskie, dzieci kwiatów i tak dalej. Wydaje nam się, że to przecież wyszło wszystko z uniwersytetów, ale zmieniło same uniwersytety. Zmieniło profesorów, zmieniło kadry, zmieniło podejście. Kilka dni temu, już nie pamiętam dokładnie, ukazał się list papieża Benedykta XVI, który wyraźnie wskazuje, że przyczyn współczesnego konfliktu i współczesnych problemów, a przecież widzimy je dzisiaj, należy czuwać już właśnie wtedy, w 68 roku, w czasie rewolucji, tak zwanej rewolucji kulturowej. Stąd nazwa marksizm kulturowy.
Bardzo wiele osób dzisiaj odnosi się właśnie do tej rewolucji, twierdząc, że to jest właśnie główny jakby powód tego, co dzieje się dzisiaj.
To zależy o jakie, na jakim polu będziemy zadawali to pytanie. Niewątpliwie rewolucja 68 roku przeszła przez wszystkie ważniejsze instytucje. No ja z racji swojej profesji skupiam się na środowisku naukowców, uniwersytetów, szkół, a przecież pozostają jeszcze inne ważne instytucje kultury, teatry, telewizja, poezja, prasa. Pozostają również instytucje rządowe, instytucje społeczne.
Tak, ale na przykład w dziedzinie nauki, jaki cel został ustanowiony wtedy? Bo jednak ta zmiana musiała czegoś dokonać.
No, żebyśmy znalezienie jednego celu, jaki wtedy został zrobiony, będzie dość trudne. Proszę zauważyć, że wtedy postanowiono zniszczyć fundamenty tradycyjnego społeczeństwa, tradycyjnej rodziny, no i również tradycyjnej, uniwersalnej myśli, no bo uniwersytet, to sama nazwa wskazuje, jest to universalis, czyli pewna platforma do prowadzenia wielowątkowej dyskusji na różne tematy w oparciu o wolność wypowiedzi, no, której celem ma być poszukiwanie prawdy i szukanie dobra. To jest uniwersalny cel uniwersytetów. I oczywiście mogą sprzeczać się na tym forum, czy dyskutować, czy wymieniać poglądy, nawet ludzie o bardzo skrajnych swoich własnych przekonaniach, prawda? Nikomu to nigdy nie przeszkadzało. Wystarczy przypomnieć sobie cechy średniowiecznych uniwersytetów, gdzie niejednokrotnie dochodziło do bardzo poważnych debat i nawet kłótni dotyczących prawdy wiary, dotyczących fundamentalnych zasad funkcjonowania Kościoła. Proszę sobie wyobrazić, w średniowieczu było to normalne, że na uniwersytetach rozwiązuje się takie trudne problemy. No ale dzisiaj, kiedy w czasach rewolucji kulturowej zrezygnowano z fundamentów, zrezygnowano z uniwersaliów, no na to miejsce pojawiły się takie pojęcia nowe jak dyskurs. Już nie dyskusja, a dyskurs. Dyskusja powinna mieć na celu odnalezienie prawdy. Dyskurs niekoniecznie. To wymiana poglądów, to uzgodnienie prawdy. Na uniwersytetach i wyższych uczelniach obecnie zaczyna obowiązywać zasada, że prawda obiektywna nie istnieje, że wszystko jest płynne, względne, relatywne, że tak naprawdę to my możemy jedynie uzgodnić, co jest prawdą. No i właśnie dlatego transhumaniści są tak groźni, bo oni sobie usiądą do stołu i proszę sobie wyobrazić, że w jakimś laboratorium oni uzgodnią, kto jest człowiekiem. A my się wcale nie musimy z tym zgadzać.
I myślę, że tutaj na chwilę się zatrzymamy. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do wysłuchania piosenki i wracamy za moment. I can hold my breath. I can bite my tongue. I can stay awake for days if that's what you want. Be a number one. I can do it. I can do it. I can do it. I'm only human. I Cześć, witam bardzo serdecznie. Wracamy po przerwie. Moim i Państwa gościem jest dr Grzegorz Osiński. Witam.
Witam serdecznie Państwa.
Rozmawiamy o transhumanizmie na celowniku książka i książka zaczyna się od biologii. Dlaczego? Dlaczego od wyjaśnienia mózgu?
Od wyjaśnienia budowy mózgu. Trzeba by niestety wrócić do motywów, które spowodowały, że zabrałem się za pisanie tej książki, czego jednak trochę żałuję, ponieważ praca okazała się ponad siłę i możliwości wydania dystrybucji, to są kolejne problemy, no ale zostawmy to na razie, te problemy na boku, skupmy się na strukturze książki. Z mojego założenia, kiedy zacząłem się zajmować tą tematyką, doskonale wiedziałem, czego potrzebują studenci na samym początku. To była taka pierwsza motywacja, ponieważ w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu prowadzę zajęcia z zakresu sztucznej inteligencji, technologii graficznych, z zakresu zastosowania komputerów w różnych dziedzinach. No i wiem, jak duże problemy studenci informatyki mają ze zrozumieniem podstaw działania mózgu ludzkiego i człowieka w ogólności. Podstawy biologiczne, no to jest coś, od czego powinniśmy zacząć. Wszyscy jesteśmy zbudowani jako istoty cielesne. Więc od tego należy zacząć również dlatego, że kiedy zaczynamy mówić o transhumanizmie, wkraczamy bezpośrednio w struktury ludzkiego mózgu. No i jakżeż możemy zmieniać ludzki mózg albo go udoskonalać, jak nie wiemy, jak jest zbudowany nasz naturalny? Jak możemy dyskutować o ludzkiej o sztucznej inteligencji, kiedy nie wiemy, co to jest ludzka inteligencja? Więc postanowiłem pracę nad książką dotyczącą transhumanizmu podzielić na takie trzy filary. W pierwszym tomie zająć się tym, co wiemy, jak jest człowiek zbudowany, jakie jest podłoże materialne funkcjonowania układu nerwowego człowieka. W drugim tomie zajmuję się tym, o czym mówiliśmy przy poprzednim pytaniu, czyli jakie są fundamenty antropologiczne, filozoficzne i ideologiczne transhumanizmu, dlaczego to stało się w ogóle możliwe, że pewne doświadczenia są robione, pewne nie, i komu przyszło do głowy ulepszanie człowieka. Jak wygląda stan współczesnej nauki, edukacji, bo to też jest bardzo ważne. No i w końcu, gdzie są realizowane te technologie. A dopiero w tomie trzecim, kiedy czytelnik zrozumie już podstawowe zasady, podstawowe definicje i będzie wiedział, o czym mówimy, w tomie trzecim skupię się na samej technologii, czyli na rozwiązaniach, które są obecnie. Bo bez tej podstawy niestety nie zrozumiemy problemu. Bo jest, jak już powiedziałem, jest to problematyka niezmiernie szeroka.
Jasne, ale tutaj pytanie, czy człowiek może stworzyć coś doskonalszego od siebie?
no, pytaniem natury fizjologicznej. Ja nie wiem, czy może, ale chcę. Wiem, że transhumaniści zdecydowanie chcą stworzyć coś, co będzie lepsze niż człowiek, który obecnie istnieje. W tym celu ulepszany jest nie tylko mózg, nie tylko zmysły, ale również szkielet, mięśnie i wiele innych elementów człowieka. I to jest bardzo ważne pytanie, bo przecież nie mamy nic przeciwko temu, żeby na przykład wyposażyć górników, którzy pracują pod ziemią, ciężko pracują, pewien rodzaj egzoszkieletu, który pozwoli im wykonywać pewne prace cięższe w sposób lżejszy, prawda? Również nie mamy nic przeciwko temu, żeby pomagać w ten sposób osobom chorym, osobom po wypadkach. Nie mamy również nic przeciwko temu, żeby na przykład w technologiach kosmicznych używać pewnych systemów, które ingerują w życie człowieka, no jeśli człowiek ma polecieć na inną planetę i tam żyć w innych środowiskach. Ale podstawowym pytaniem jest cały czas to, czy mamy prawo używać tych samych technologii po to, żeby ulepszać człowieka, może nawet na siłę. Proszę zauważyć, że od dawna mamy również problem z czymś, co się nazywa medycyną kosmetyczną, tak? Wiele osób dokonuje operacji chirurgicznych na sobie tylko po to, żeby lepiej wyglądać albo żeby lepiej się czuć. Czy to dobre i czy to moralne? Oczywiście, że medycyna kosmetyczna jest bardzo potrzebna, bo istnieją ludzie okaleczeni w wypadkach, istnieją ludzie okaleczeni po chorobach, no i istnieją ludzie, którzy rzeczywiście mają poważne kłopoty z wyglądem z powodu różnych innych przyczyn i ona tam jest potrzebna. Ale czy ulepszanie i wykorzystywanie tej technologii po to, aby osiągnąć swój kaprys albo żeby być piękniejszym jest dobre? To jest ta sama klasa problemów i do nich powinniśmy podejść fundamentalnie. Stąd proszę zauważyć, że musimy zacząć, jak to mówią transhumaniści, od biologicznej powłoki człowieka. Oni zresztą bardzo ją redukują. Oni bardzo by chcieli, żeby człowiek nie miał tej biologicznej powłoki, bo z nią są same problemy. Że najlepszą rzeczą to jest stworzyć sztuczną matrycę, sztuczny cyfrowy komputer, na który będzie przeniesiona zawartość mózgu człowieka i wtedy nie będziemy musieli się uczyć tej biologii, nie będziemy musieli nic umieć, wszystko stanie się jasne.
I tam przeniesiemy świadomość, tak?
Tak, tak uważają transhumaniści, mało tego, wykonują już takie modele symulacyjne, mało tego, technologia superkomputerów, szczególnie superkomputerów kwantowych, już na to pozwala. Stopień komplikacji połączeń neuronalnych w ludzkim mózgu jesteśmy już w stanie odtworzyć, przynajmniej w dużej części fragmentów, w istniejących komputerach. Więc żeby zrobić taki model całego ludzkiego mózgu, to po prostu trzeba zbudować większy komputer. I to technologicznie jest możliwe. Jedyny problem, jaki w tej chwili jest bardzo drogie, i kto na to wyłoży pieniądze.
Kiedy przeszukiwałem internet w poszukiwaniu informacji, spotkałem takie koncepcje w transhumanizmie jak superdługowieczność, superdobrobyt, superinteligencja, wszystko super, ale co to dokładnie oznacza?
No wszystko super, jak będziemy mieli super człowieka, który będzie mógł żyć nieskończenie długo, no to będziemy mieli nieśmiertelność. Jeśli będziemy mieli człowieka, który się będzie mógł uczyć dużo, dużo dłużej niż my, no to będzie on superinteligentny i będzie posiadał super dużą informacji. To obserwujemy dzisiaj na przykładzie rozwojów algorytmów sztucznych inteligencji, algorytmów machine learning, które uczą się same na podstawie informacji, które znajdują w sieci. Tutaj odsyłam do artykułu w naszym dzienniku, w którym opisuję algorytmy, które piszą książki, algorytmy, które analizują rynki finansowe, algorytmy, które wspomagają decyzje polityczne, a algorytmy analityczne. Tego już jest bardzo dużo. To wystarczy tylko je poskładać w odpowiedni sposób i dopasować do naturalnych, neuronalnych systemów percepcyjnych człowieka.
Tego jest bardzo dużo, a gdzie należy postawić granicę? Gdzie postawić granicę między człowiekiem a postczłowiekiem?
Ja uważam, że tą granicę trzeba wyznaczyć bardzo ściśle, bo pojęcie postczłowieka jest dla mnie niedopuszczalne. Człowiek został stworzony przez Boga na swój obraz i podobieństwo. Naprawianie, ulepszanie i tworzenie postczłowieka to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł, ja się z tym nie zgadzam. A natura sama pokazuje nam, gdzie są granice, ba, tylko problem polega na tym, że żeby takie granice ustalić, to trzeba by powrócić do tego naukowego uniwersum, zebrać naukowców z różnych dziedzin i pozwolić im wypowiedzieć się na ten temat, ale nie z punktu widzenia ideologii, ale z punktu widzenia poszukiwania prawdy. Nikt sam tego nie rozwiąże i wcale nie mamy dużo czasu na rozwiązywanie tych problemów, bo być może za chwilę sztuczna inteligencja sama nam odpowie na te tematy i za nas ten problem rozwiąże.
W takim razie tu postawimy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Transhumanizm to już nie science fiction, a poważna przyszłościowa teoria, tak jak mówi pan dr Grzegorz Osiński. Kto dzisiaj nie śledzi postępu w tej dziedzinie, w pewnym momencie może obudzić się ze sporym zaskoczeniem, kiedy rzeczywistość znana z powieści science fiction i z filmów stanie się realna. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną audycję już za tydzień o 16:30. Do usłyszenia.